Jeszcze jest jasno, ale niech będzie. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Machiny Czasu. Dziś program z etykietą zastępczą, albowiem autorka przybywa w Sopocie i obserwuje z bliska festiwal Dwa Teatry, z którego zapewne zda Państwu relację. My natomiast porozmawiamy o polskiej muzyce i nie tylko.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Naszą podróż rozpocznijmy od piosenki, która otwiera film Jarocin, po co wolność, którego współautorem jest nasz dzisiejszy gość.
Wolnym możesz być umysłem i otwartym sercem. Innej wolności po prostu nie ma. Równości i sprawiedliwości nie ma. W ogóle.
To tak mi zapadło w pamięć, to pamiętam taki jakiś koncert zespołu Kult kiedyś. To był jakiś 86 albo 7 rok, pamiętam, że ten koncert był tak niesamowity, że po prostu jak grali utwór Wolność, to się rozpłakałem na przykład. Stojąc jako słuchając tego. I pamiętam, że stałem z Makenem i z jego dziewczyną Zaśką i oni też płakali.
Przemówienie z dnia 7 roku bieżącego wolność. Po co wam wolność? Macie przecież telewizję wolność. Po co wam wolność? Macie przecież telewizję, Eurowizję wolność. Po co wam wolność? Macie przecież tyle pieniędzy wolność. Po co wam wolność? I będziecie ich mieć coraz więcej. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego.
Naszym gościem w studiu jest Leszek Gdoiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarz muzyczny, autor muzycznych książek, filmów dokumentalnych, a spotykamy się przy okazji Szczecin European Film Festival. Leszek Gdoiński był jurorem Music SEF, to się tak nazywało, czyli konkursu dokumentalnych filmów muzycznych. Jaka jest różnica między reportażem filmowym a filmem dokumentalnym?
Reportaż, no to jest po prostu przedstawienie jakiejś konkretnej sprawy, która ma coś przynieść, jakiś efekt, prawda? A zrobienie filmu dokumentalnego, no to jest po prostu opowieść o kimś tam, prawda? Opowieść o jakimś człowieku. To może czasami być podobne jedno do drugiego i może te granice się zacierać. Jednak to jest inaczej. To jest jednak inne.
Czy filmy dokumentalne muzyczne to jest osobna kategoria w filmach? Czy po prostu jest to dalej film dokumentalny, no ale traktujący o muzyce, o muzykach?
Dla mnie to jest osobna kategoria. Dla mnie to jest osobna kategoria, dlatego że filmów o muzyce jest bardzo dużo powstaje na całym świecie. To są pewnie kilka tysięcy rocznie filmów. To jest tak, że wszystkie festiwale filmowe zauważają film muzyczny, film o muzyce i mają swoje sekcje muzyczne. To jest i Krakowski Festiwal Filmowy, i Off Camera, i Millennium Dogs Against Gravity. Pokazywane są filmy o muzyce, ale jakby one zawsze są gdzieś tylko sekcją dodatkową. I mam wrażenie, że dokumentaliści, ci tacy, którzy są prawdziwi dokumentaliści, oni trochę po macoszemu podchodzą do tych filmów o muzyce, bo dla nich to jest po prostu możliwe, że nieważna sprawa, tak?
Bo to rozrywka.
I to jest i tak bardzo często podchodzą i przy książkach o muzyce tak samo. To nie jest pisarstwo, tylko to jest jakieś biografie, nie wiadomo do czego to przyrównać, więc jakby zawsze ta muzyka gdzieś jest z boku, mam wrażenie. Szkoda, bo to często są bardzo dobre filmy. A często są też słabe filmy, które robi się, na siłę się robi z nich coś ważnego.
Tak jak wspomniałem, zarówno piszesz książki, jak i kręcisz filmy dokumentalne. Książki są zwykle o kimś, natomiast filmy są o czymś twoje. Książki to jest wywiad, powiedzmy tam z Markiem Piekarczykiem, prawda? Natomiast filmy są już o pewnych zjawiskach, bo nie robiłeś filmów o kimś, o jednym muzyku, o jednym zespole?
Nie, ale teraz robię.
Tak?
Tak, Andrzeju Dzióbku. Mhm. Większość zdjęć mamy zrobione, teraz montujemy. Andrzej Dzióbek, zespół The Press. Tak najbardzej znana piosenka.
Bo ja cię kocham.
Dokładnie. Mało kto wie, że on jest malarzem po SP w Oslo, że wystawia obrazy, że miał galerię w Oslo i jest w Norwegii cały czas znanym muzykiem i jest generalnie muzykiem legendarnym. Bo The Press był tam jednym z pierwszych zespołów punkowo-nowofalowych, który odniósł naprawdę duży sukces tam. No jest osobą, która jest tam rozpoznawalna. Więc robię film po prostu o nim jako artyście. Performerze, malarzu, muzyku, człowieku, który miał trochę pogmatwane życie, ale sobie z nim jakoś świetnie radzi. Więc to będzie taka też opowieść o nim.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na kruszy bocianie, po wszystkim służą, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi panie. Tęskno mi panie, tęskno mi panie, tęskno mi panie, tęskno mi panie. Jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno mi panie.
to bez tęsknoty, ni to bez myślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi pani, tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie w przyjaźni mojej. Tęskno mi pani, tęskno mi panie, tęskno mi panie, tęskno mi panie, tęskno mi panie.
To jest dobry moment, abyś opowiedział, w jaki sposób robi się film dokumentalny. Jest pomysł, czy pomysł przychodzi od kogoś?
Zawsze
są to prace zlecone,
nie,
po prostu?
Nie, to bardzo różnie to bywa, bo przy Historii Polskiego Rocka miałem pomysł, zainteresowany pomysł kanał Discovery Historia TVN, który wtedy istniał, i zacząłem robić ten film, tą serię z kolegą, który tam pracował już. Przy Beats of Freedom to była dalsza część tej historii polskiego rocka, tylko że powiedziano trochę inaczej. To miało być na początku nawet, jak powiedział to Paweł Potoroczny, który był jakby głównym producentem tego, czyli wówczas dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Powiedział, że on by chciał takie streszczenie tej historii. On powiedział, no nie można, bo jeżeli chcemy zrobić o polityce, no to musimy od nowa tutaj wiele rzeczy zrobić. Poza tym, bo historia była pod kątem kulturowym pokazana, muzyka rockowa, a nie pod kątem politycznym, więc tutaj trzeba było troszkę pododawać i porobić dodatkowych dużo zdjęć i stworzyć zupełnie inną opowieść. I dlatego pojawił się Chris Salewicz, dlatego pojawiła się Trójka, pojawiły się dodatkowe wywiady i tak. I tutaj akurat było jakieś zapotrzebowanie. Chcieliśmy zrobić taki film, który pokazywałby rolę muzyki w latach 80. i również wcześniej. I tu jakby takim motorem tego był właśnie dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Paweł Potoroczyn. Przy Historii Jarocina ja zrobiłem najpierw właśnie z tym kolegą Wojtkiem Słotą, zrobiliśmy serię, która powinna być pokazywana w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie, czyli takim muzeum rockowym, multimedialnym. Wiem, że nie jest pokazywana. I tam było 8 odcinków i myśmy po prostu wygrali konkurs, bo tam ogłoszono konkurs na filmy i tu myśmy złożyli swoją propozycję i nasza propozycja wygrała. I potem na podstawie tego pomyślałem, że no, oddajemy te filmy, te 8 odcinków do Spichlerza, ale one nie wiadomo, kiedy będą gdzie puszczone, więc szkoda marnować takiego fajnego materiału i trzeba po prostu zrobić z tego dobry film pełnometrażowy. No i wymyśliliśmy sobie formułę i zrobiliśmy ten film na podstawie tych materiałów, które już mieliśmy. Tam jeszcze było dogranych kilka wywiadów, ale generalnie były to materiały, które już mieliśmy do tej serii. Mhm. Nie jest to streszczenie tej serii, bo trzeba zupełnie inaczej opowiedzieć taką historię, która trwa tam 100 tam parę minut, niż takie odcinki, które mają po tam 18 do 28 minut, prawda? To jest zupełnie inna opowieść, zupełnie trzeba inaczej stawiać akcenty, inne tempo nadać takiemu filmowi. Przy Dzióbku to jest mój pomysł. Mój pomysł, spotkałem kolegę, który jest producentem i no i zaczęliśmy robić ten film.
No ale to jest tak, że ty robiąc jakiś film, wiesz, że on zostanie gdzieś pokazany, że ktoś go kupi?
To producent musi o to zadbać, o pieniądze, o to, żeby było na stworzenie tego filmu, żeby było na montaż, potem na postprodukcję i on już rozmawia ewentualnie z jakimiś telewizjami, kanałami, czy też składa różnego rodzaju papiery do różnych instytucji, które dofinansowują do PiS-u, do ministerstwa, do jakichś funduszy filmowych regionalnych i...
I wtedy dopiero rusza produkcja? Czy...
To zależy, bo akurat przy Dzióbku to ruszyła wcześniej, on miał jakieś swoje pieniądze i ruszyła i potem zaczęliśmy, zaczął zatwierdzać dodatkowe pieniądze na różne rzeczy. Przy Jarocinie na przykład i sponsorzy jacyś byli, Jarocin się trochę dorzucił do tego filmu i też na końcu był crowdfunding, który pomógł trochę zakończyć generalnie, bo tam zebraliśmy chyba około 40 tysięcy złotych, co nie było kwotą taką, która pozwoliłaby zrobić film, ale pozwoliła nam zakończyć go, pewien etap już zakończyć tego filmu.
Jarocin był taką małą, wtedy jakby małym projektem społeczeństwa. Takiego normalnego, jakim powinna być Polska. Wszędzie.
To jest jedyne w Polsce takie coś. Gdzie indziej nie ma takiego czegoś.
Tu dopiero czuję się swobodnie przy moim stylu ubierania się.
Przyjechałam do tego Jarocina, zobaczyłam co tam jest i w ogóle oszalałam.
Byśmy sobie tę wolność w sobie wytwarzali, wiesz. To było najfajniejsze.
Ten przekaz trafiał do ludzi maksymalnie, nie? Że do serc, nie? Do umysłu.
Wirus się rozszerzał absolutnie pozytywny, pod tytułem pojechałem, zobaczyłem, wróciłem, założyłem swój band.
Zobaczyłem siłę tłumu, przerażającą fizyczną siłę tłumu.
Liczył się przekaz słowny i ta energia, która waliła ze sceny, a ta energia miała moc nuklearną niemalże dla mnie.
Gdzie nie istniała wolność prawdziwa, natomiast czuło się, że ten system po prostu zaczyna się kruszyć. No, to było jakby w powietrzu czuć, nie?
Zacząłem, że po prostu krew się zaczyna lać po prostu to i te kamienie fruwają mi koło ucha. I wtedy zrozumiałem, że tutaj, no tutaj, to już nie za to miłości.
Ja w tym Jarocinie przeżyłem naprawdę totalne chwile. Totalne.
Na festiwal.
Okropny świat roku bieżącego.
Byliśmy fanatykami, wariatami.
Czy tematy, które poruszasz w swoich filmach, czy do tych tematów masz osobisty stosunek, czy to po prostu, o fajnie zrobiło o klubie Fugazi film?
Tak, ja przeważnie jestem bardzo emocjonalnie związany z tymi
albo na zasadzie, że lubisz robię, Marka tak. Piekarczyka albo Kult i tak. Piszesz książkę.
W przypadku Fugazi akurat było tak, że to było wcześniej kino i ja dzieciństwo całe spędziłem koło tego kina, mieszkając 100 metrów od niego. A potem jak powstał klub Fugazi, to chodziłem na koncerty i pisałem pierwsze swoje recenzje do tego roku, więc to jest takie miejsce, które jakby było ważne w moim życiu. W przypadku Marka, no sam zaproponowałem mu książkę taką, jeszcze przed tym, jak on do Voice of Poland trafił. I on przyjął tę propozycję, bo się lubiliśmy. Ja lubiłem zawsze TS-a, lubiłem Marka, uważałem, że jest świetnym opowiadaczem, potrafi naprawdę wspaniale sprzedać swoją historię, więc było mi bardzo miło, że on przyjął moją propozycję i napisaliśmy tą książkę. Wydaje mi się, że jest bardzo udana. Mm-hmm. Z Republiką też było coś takiego, że sam zaproponowałem Jurkowi Tolakowi. On namówił chłopaków i zacząłem pisać. Lubiłem Republikę, ale też tutaj w przypadku takich książek to są książki no, w jakimś stopniu historyczne, więc u mnie bardzo ważne jest to tło historyczne, bo muzyka rockowa jest takim komentarzem do rzeczywistości, która jest wokół. Ona opisuje tą rzeczywistość, więc wyciąganie takiej muzyki Republiki z jakiejś rzeczywistości, w której ona powstała, byłoby niepełną opowieścią, więc to tło być musi. I Republika była dla mnie takim świetnym zespołem, w którym można było pokazać czasy, w których tworzyła, bo ona była jednym z najważniejszych przedstawicieli tego boomu rockowego lat 80., początku lat 80. Można było na niej pokazać całe te idiotyzmy tego systemu, jak można było to omijać. Można było pokazać tą popularność, jaka nastąpiła, a także zmiany kulturowe, które nastąpiły, bo pamiętajmy, że Republika wyrosła ze świadka punk rockowo-nowofalowego. I ta zmiana kulturowa, którą przyniósł ten punk i ta nowa fala, właśnie pokazała najlepiej Republika, stając się jednym z najpopularniejszych zespołów lat 80. Potem przełom lat 80. 90., zmiany demokratyczne, pojawienie się majorsów, czyli tych wielkich koncernów fonograficznych, i to wszystko jakby Republika ciągnęła za sobą, tak? Ona przechodziła przez te wszystkie etapy. Miała wielkie sukcesy, miała też porażki, miała jakieś doły, miała potem wzloty znowu, ale też podpisała kontrakt z tą wielką firmą fonograficzną, jakim był wówczas EMI, Pomaton. Więc tutaj jakby była ta cała historia wokół, tak? Więc dla mnie była to świetny zespół do opisania pewnych fenomenów przez te wszystkie lata, które następowały. Mm-hmm.
Ja się czasami zastanawiam, czy tego typu książki, filmy nie są w pewien sposób odbrązawiające pewne postaci, że słuchacze, którzy są fanami jakiegoś wykonawcy, mają o nim jak najlepsze zdanie, natomiast czasami w trakcie takich filmów wychodzi, że to tak oni nie byli tacy czarno-biali.
No bo nikt nie jest czarno-biały, tak? Każdy ma jakieś swoje szarzyzny gdzieś po drodze i nie można kogoś uznawać za pomnik, skoro to był tylko człowiek, tak? Mm-hmm. Każdy jest tylko człowiekiem, ma swoje wady, ma swoje zalety. Może być chamem, może być bardzo dobrym człowiekiem, tak? Może czasami stać lewą nogą i komuś zrobić krzywdę, a innym razem przeprosić go za to, więc to każdy z nas ma coś takiego, więc myślę, że ściąganie tych ludzi z piedestałów, na których myślę, że oni sami też nie chcieliby być, jest ważne. Poza tym to jest też przybliżenie takiej osoby. pokazanie z innej strony temu fanowi, prawda? Temu fanowi, który jest zapatrzony, który widzi go tylko na scenie. Nie ma często możliwości spotkania go poza sceną, a jak spotyka, no to jest krótka rozmowa, danie autografu, parę minut rozmowy, ewentualnie zrobienie sobie zdjęcia. Taka książka ma przybliżyć, ma pokazać mu tego człowieka jako, nie wiem, kumpla, tak? Żeby on sobie się z nim zakumplował, czytając tą książkę, żeby on go poznał lepiej. To jest celem, wydaje mi się, takich książek też, żeby przybliżyć, pokazać sposób, tak jak w przypadku mojego wywiadu z Markiem Piekarczykiem, to przybliżenie jego postaci, pokazanie jego sposobu myślenia, jego poglądów. Ludzie często w takich książkach szukają też odpowiedzi na pytania, które sobie zadają w życiu. Widzą, że ci ludzie mają podobne problemy. Są też normalnymi zjadaczami chleba, którzy muszą chodzić do sklepu, muszą sobie coś kupić, muszą się ubrać, prawda, muszą wstać rano, położyć się wieczorem i są normalnymi ludźmi i też mają jakieś problemy, które muszą rozwiązywać. I taka książka ma pokazać to, że oni też mają sobie problemy i że każdy może mieć takie problemy i że mogą wziąć przykład na przykład w rozwiązaniu takiego problemu właśnie z takiej osoby, którą lubią.
A chętnie rozmawiają o swoim życiu artyści? Ja ostatnio słyszałem wywiad z reżyserem filmu dokumentalnego o Chili Gonzalesie i on właśnie opowiadał, że miał bardzo duży problem, bo artysta nie zgodził się, aby cokolwiek było jego życiu prywatnym. No i teraz zrób film dokumentalny o muzyku bez, po prostu tylko z jego muzyki, koncertów
też można,
i tak dalej.
No też można zrobić.
Nie tym, odkrywając że... właśnie tej ludzkiej jakby strony zwykłej.
Myślę, że zrobienie takiego filmu to, i napisanie takiej książki to też jest zakumplowanie się w pewnym sensie z bohaterem. Poznanie go lepiej, zmniejszenie dystansu. Taki człowiek zaufał tobie, wiedział, że to mu krzywdy nie zrobisz. No bo i tak potem wszystko jest jakby też autoryzowane przez niego. Mm-hmm. No w przypadku filmu, no to jest też o tyle trudne, że jak w przypadku książki, no to ja sobie sam porozmawiam, tak? Usiądę, tak, widzimy się, patrzymy
jest
na siebie.
Atmosfera intymna po
jest
prostu.
Jest intymność, a w przypadku filmu jest trochę gorzej, bo zawsze jak są zdjęcia, no to jest operator, dźwiękowiec.
Oświetleniowiec. Pewnie.
No operator też jest często oświetleniowcem i też trzeba światło jakieś ustawić albo coś, no to tutaj jakby pewne rzeczy trzeba wypracować, tak stworzyć, żeby ten artysta, ten człowiek nie czuł tej kamery, żeby on przestał ją widzieć, tak? Więc tutaj on musi się oswoić z tym, niektórzy nie potrafią.
Są sprawy, o których nawet myślę. Wyciągam swoją dłoń! Oto mój pojednania gest!
A dla ciebie jako reżysera, scenarzysty takiego filmu, to jest, zanim przystąpisz do tego wszystkiego, taka praca detektywistyczna trochę, czyli no, trzeba zdokumentować, trzeba coś wiedzieć o tym artyście, prawda? To chyba to nie jest tak, że rozmawiam z Kazikiem, bo słucham jego muzyki od wielu lat i trochę wiem o nim, tylko chyba też musisz wiedzieć, jakie pytania zadać, których jeszcze nikt na przykład nie zadał.
No tak, ale to jest przy każdym wywiadzie, który się robił. Ja jak robiłem wywiady to i robię, to cały czas staram się zadawać takie pytania, które otworzą mnie do tej osoby i te osoby otworzą na mnie, tak? Więc jest to też pewnego rodzaju gra psychologiczna trochę, tak? Bo no, trzeba umieć podejść, trzeba umieć słuchać, trzeba umieć wyciągać jakieś takie momenty, kiedy warto gdzieś zaczepić dalej, tak? Ten haczyk gdzieś tam dalej, jeszcze coś tam wyciągnąć, jakieś słówko złapać, pójść dalej. Bo często artyści mają to do siebie, że oni pewnych rzeczach nie powiedzą, jak się ich nie spytasz. Mm-hmm. I co tutaj zrobić? A jak nie wiesz o danej sytuacji, no to nie pytasz, ale czasami jest tak, że po sznurku do kłębka, tak? I zadając jakieś pytania, nagle wyciągając coś z ich odpowiedzi, dochodzisz do jakiejś sytuacji, które on sobie nagle przypomina, tak? I nagle gdzieś tam z zakamarków jego głowy pojawia się jakaś tam historia, która pewnie by się nie pojawiła, gdyby się nie próbowało tam zaczepić tej historii.
Ale bywa czasem tak, że nie wiem, dzwonisz po 2 miesiącach, jak już tam opracowujesz, redagujesz to wszystko, że kurczę, tutaj ja mógłbym jeszcze jakieś pytanie zadać, bo tak, na co nie zwróciłem wcześniej uwagi, ale może.
Tak, 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 bo to często jest tak, że po prostu czasami się zapędzasz z kimś w rozmowie, masz w głowie tu muszę wrócić, ale zapominasz o tym później przy wywiadzie, jak już masz pisany, to widzisz, że tak, tutaj ten motyw można by było bardziej pociągnąć, bo on jest, może doprowadzić do czegoś ciekawego, tak, bo to nie musi, prawda, ale może doprowadzić do jakiejś ciekawej anegdoty, może doprowadzić do ciekawej deklaracji. Oczywiście, że tak. Taki wywiad, jak zrobiłem wywiad z Markiem, to też to nie jest tak, że to są spisane rozmowy i zredagowane rozmowy. Po kolei. Te rozmowy były bardzo różnorodne i na różne tematy i skakanie po latach, po zespołach, po muzyce było bardzo duże. To nie było tak, że siadamy, gadamy tylko o tych czasach, tylko często dygresje były do współczesności, do jakichś przeskoki do innych lat, więc ja później przy spisywaniu, przy redagowaniu tego, no to ja po prostu przenoszę pewne odpowiedzi w jakieś miejsce i to od nowa jakby tworzę to. To jest, redakcja jest, myślę, tak samo ważna, jeżeli nie ważniejsza niż samo przeprowadzenie wywiadu, bo o ile radiowy wywiad to masz taki, że po prostu rozmawiasz z kimś i po prostu puszczacie to na antenie, a rozmowa, wywiad taki prasowy czy książkowy, to jest tworzenie pewnej całości, która ma mieć jakąś historię, ma mieć jakieś tempo, ma mieć koniec, ma coś w środku też być ciekawego i często jest tak, że koło siebie mogą być pytania i odpowiedzi, które ja zadałem mu nie w tym samym dniu, tylko na przykład 2 miesiące później, tak? A one się pojawiają w książce obok siebie, bo pasują w tym miejscu i ta redakcja jest niezwykle ważna właśnie przy takiej książce.
Sam się tych wszystkich prawideł nauczyłeś, czy miałeś kogoś, kto cię wprowadzał, pokazywał, mówił, słuchaj, taka ma być właśnie konstrukcja?
Sam.
Wszystko sam, na własnych błędach.
Na własnych błędach, tak, bo jak zacząłem pracować w gazecie, bo pracowałem długie lata w Super Expressie i prowadziłem tam rozkładówkę muzyczną w latach 90., to sam się uczyłem pisać, robić wywiady, sam podchodziłem do tego, znaczy bardzo poważnie podchodziłem do tych wywiadów. Zauważyłem, że muzycy zaczęli mnie rozpoznawać po prostu i polubili mnie, ja ich też zawsze lubiłem, więc było fajnie. Każda książka, każdy wywiad to był kolejny skok na jakąś tam głębszą wodę.
tę drogę!
A po co to w ogóle robisz? No wiadomo, to jest zawód, zarabia się pieniądze, ale no to musi być też chyba jakaś pasja, prawda? Że ta muzyka gdzieś ciągle gra, że się szuka tematów, że kończy się jedno, zaczyna następne.
Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, które mogą nam uciekać, bo jesteśmy coraz starsi, prawda? To jest takie zatrzymywanie tej kultury, zatrzymywanie tych ludzi w czasie, tak, żeby kolejne pokolenia mogły przeczytać o tym człowieku, o tym zespole, o tych czasach, prawda? Ja zauważyłem, że mamy 2018 rok, jest masę młodych ludzi, którzy piszą. I ja nagle sobie zdałem sprawę, że dla nich na przykład 2000 rok, to oni na przykład dopiero, nie wiem, kończyli szkoły średnie albo studiowali, karierę swoją zaczęli, nie wiem, parę lat później albo w tym czasie. A dla mnie 2000 rok to jest tak, jak byłoby przedwczoraj. Ja pamiętam dokładnie rok 80, 85. Dla mnie to są lata, które ja przeżyłem. Oni wtedy w ogóle nie mają o tym pojęcia, co wtedy się działo. Kto tego nie lepiej napisze, jak człowiek, który to przeżył, prawda?
Tylko wiesz, ja się czasami zastanawiam, że tego typu opowieści, na przykład o Jarocinie, to bardziej trafiają do tych, którzy właśnie wtedy byli młodzi i pamiętają to, niż do tych, którzy są w tej chwili młodzi. Bo ja pod filmem o Jarocinie przeczytałem takie komentarze, no tak, no znowu kombatanci się wypowiadają, jak to oni walczyli i tak dalej, a w końcu przecież nikt z nich nie siedział, na przykład, nie? Że
nie muszą siedzieć, ale to jest tak, że to jest pokazanie pewnej historii, pewnego zjawiska, zjawiska kulturowego i trzeba to po prostu pokazać, zostawić dla potomnych, że coś takiego było. Jak się nie zrobi takiego filmu, to ludzie nie będą pamiętać o tym. Jak się nie napisze o tym, to będą znowu jakieś brednie wypisywać, tak? W ogóle na przykład, nie wiem, hasło Jarocin, festiwal w Jarocinie w Wikipedii jest straszliwe. Powinien ktoś usiąść, to zmienić. Ja się właśnie zastanawiam nad tym od jakiegoś czasu, żeby po prostu usiąść, to zmienić, bo tam są jakieś takie brednie powypisywane, okropne to jest. I tak jak to mówienie o tym, że to był festiwal punkowy, to nie był festiwal punkowy, nigdy nie był. I takie,
tam było wszystko.
Ludzie po prostu tak, ale to ci młodzi ludzie, którzy ktoś gdzieś przeczytał i potem to powtarza i idzie dalej, tak? Tylko, że ten ktoś nie był w latach 80., nie był nawet w latach 90., tylko współcześnie jeździ, tak? Więc tutaj naszą rolą, moją rolą jest to, żeby zostawiać ten ślad tych czasów minionych, bo ja to pamiętam, ja to znam i mogę przekazać to dalej. Miałem taką sytuację kiedyś, że robiłem tam parę wywiadów z Markiem Jackowskim. Tam do Machiny robiłem, potem na stronę internetową, tam do takiego portalu. I rozmawiałem z Markiem, wiedziałem, że on książkę swoją jakoś pisze. Mówię, Marek, ja ci pomogę w tej książce. A może w ogóle chciałbyś, żebyśmy zrobili wywiad Rzekę, bo ty masz mnóstwo fajnych historii do powiedzenia. Jesteś człowiekiem, który łączy pokolenia, prawda? Łączy muzykę. Grałeś z Grechutą, a potem odniosłeś ogromny sukces z Chorowodem, byłeś w jego zespole, potem występowałeś z Osianem, potem stworzyłeś Manam, odniosłeś ogromny sukces z Manam w latach 80., potem w 90. łączysz 40 lat polskiej muzyki. I tak rozmawialiśmy przez 2 lata, po czym Marek umarł. Ale rozmawialiśmy tak na zasadzie, to może zaczniemy, co? No, no to teraz ja jadę tutaj, nagrywam, a może tutaj powiedz, co mam zrobić, tutaj puszczę ci piosenkę, tego i tak. No i się rozeszło. Marek nie zostawił żadnych takich opowieści, prawda? Ja mam tam 2 czy 3 wywiady dosyć długie, które z nim zrobiłem, ale nie ma. Nie ma książki, a to była niesamowita postać, która mogła naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiedzieć o tych czasach, których już mało kto pamięta, bo nawet o latach 60. On wtedy był filozofem, hipisował. To była niesamowita postać i to nagle uciekło, tak? My nie wiemy, nie znamy swojego końca i to trzeba zostawiać dla tych kolejnych pokoleń, żeby oni wiedzieli, że tacy ludzie istnieli, że te czasy tak wyglądały, tak? Z ich strony, w ich opowieściach.
To jest trochę tak jak, nie wiem, z naszymi rodzicami i babciami, że gdy coś próbują opowiedzieć, to a co tam, to stare rzeczy, ale później z biegiem lat się okazuje, kurczę, dlaczego myśmy z nimi nie rozmawiali, nie poznaliśmy ich historii, w zasadzie historii naszej rodziny.
Tak, dokładnie tak jest.
Później oni są coraz starsi, coraz mniej pamiętają, no w końcu umierają i też nie wiemy, jakie są nasze korzenie osobiste.
Tak, także więc powinniśmy rozmawiać. Pamiętać.
Powiem ci, że oprócz tego wpisu, który tak z pamięci zacytowałem, również był taki wpis pod zajawką filmu Beats of Freedom. Na lekcjach historii powinni małolatom go pokazywać.
Właśnie przy Beats of Freedom bardzo dużo młodych ludzi poszło i zrozumiało fenomen tej muzyki, czym ona była dla naszych pokoleń. i nawet był program przez Narodowe Centrum Kultury stworzony, którym było napisane, co robić na lekcjach. I wiem, że w niektórych szkołach był film pokazywany i były prowadzone zajęcia przy tym filmie, więc to był taki... Poza tym, no ten film odniósł duży sukces, bo tam poszło do kin ponad 50 tysięcy ludzi. Był pokazywany na festiwalach na całym świecie. On zjechał chyba, z 70-80 festiwali. Po Tajwan, po South by Southwest, w Austin w Teksasie, po Rio de Janeiro. W takich miejscach był. Więc on był naprawdę pokazywany, dostał jakieś tam nagrody. Ostatnio właśnie Tomek Lipiński pojechał na jakąś konferencję na Uniwersytet Yale i tam taka konferencja o sztuce niezależnej, muzyce niezależnej z państw socjalistycznych i był pokazywany Beats of Freedom i Tomek właśnie robił takie relacje na Facebooku i mówi, przyjęcie było rewelacyjne, ci ludzie byli sami Amerykanie i oni po prostu byli zaskoczeni tym, jak to wszystko wyglądało i oni poznali tą historię tego polskiego rocka, ale też ten film miał pokazać też coś innego. On kończy się pokazaniem, że to w Polsce zaczęły się wszystkie przemiany. To w Polsce najpierw były pierwsze wybory. Fakt, że nie do końca demokratyczne, bo było tylko do Senatu było 100%, a do Sejmu 30%, ale myśmy to zaczęli, tak? Myśmy byli jako pierwsi. Dopiero później była aksamitna rewolucja w Czechosłowacji i dopiero później był upadek muru, prawda? I Rumunia i potem dopiero państwa te Litwa, Łotwa, Estonia się oderwały od Związku Radzieckiego dopiero 2 lata później, prawda? Więc jakby ten film też miał to pokazać, że muzyka była bardzo ważna, ale też, że te zmiany zaczęły się w Polsce, więc też ten odbiór tego filmu był ponoć rewelacyjny. To bym mówił, że naprawdę ludzie, tam przyszła pełna sala, była to oglądała i to konferencje w ogóle też dużo ludzi przyszło, że byli bardzo pod wrażeniem tego filmu.
Nauczyli nas regułek i dat, nabijali nam mądrości do łba.
W zasadzie pozostaje nam tylko muzyka w obecnych czasach. Nie mamy nic.
mówimy cały czas, w zasadzie nasza rozmowa krąży wokół tematów historycznych. Czy we współczesnej naszej muzyce jest coś, co by cię zainteresowało, żeby zrobić film dokumentalny, jakieś zjawisko?
Jest bardzo dużo ciekawych zjawisk, które można byłoby opisać, zrobić film. Jest naprawdę dużo. Nie wiem, ja na przykład przyjaźnie się działam w takim stowarzyszeniu Kobieca Transmisja. To jest stowarzyszenie, które organizuje takie kampy rockowe dla dziewcząt i dla kobiet. Napisałem nawet reportaż o tym do Gazety Magnetofonowej. I to jest na przykład świetny materiał na zrobienie filmu o takich dziewczynach, które przyjeżdżają i które grają, które boją się na przykład zacząć grać, bo albo faceci im nie pozwalają, albo krytykują je, prawda? I one się boją po prostu sięgnąć po instrument, a mogą to zrobić. I tam na tym obozie mogą to robić, mogą się uczyć od innych dziewczyn muzyków, już profesjonalnych, dobrych, jak zakładać zespół, jak grać na instrumencie i zacząć grać. I z tego na przykład z tych obozów wyszło kilka zespołów, które zaczynają już nagrywać swoje piosenki, tak? To na przykład, albo jest bardzo ciekawa, poznałem ostatnio i tak myślę o tym, że z tego bym chętnie, znaczy już rozmawiałem z tymi dziewczynami na temat zrobienia filmu, polskie raperki na przykład. To też jest w ogóle nieznana sfera polskiej kultury, bardzo ciekawa. Jest dużo ciekawych zjawisk, które można by wziąć kamerę i zrobić to, tak? Tylko to też są potrzebne na to fundusze i trzeba szukać tych funduszy, trzeba rozpisać projekt, trzeba zainteresować kogoś. No to są rzeczy, które bo żaden operator, dźwiękowiec nie będzie pracował za darmo, to trzeba im zapłacić normalnie za wynajem kamery, za wszystko, to jest płatne. Poza tym też z czegoś trzeba żyć, więc też ja muszę też na przykład mieć, jak tym się zajmuję, to nie zajmuję się czymś innym, tak, więc to jest zajęcie, które przynosi mi też, żyję z tego zajęcia, tak.
Także proszę Państwa, filmy dokumentalne były, są i będą o rozmaitych sprawach, również jak słyszeliśmy muzycznych.
Chodźcie na filmy dokumentalne, nie tylko na fabułę. Dokumenty są naprawdę bardzo ważne, bo one pokazują nam świat bez upiększeń. To nie są popisy kaskaderskie, jakie to są w większości filmów obecnie fabularnych, albo robienie tam na komputerach tła i różnych innych rzeczy. A tutaj jest normalne życie, więc warto oglądać filmy dokumentalne, bo tam poznajemy życie innych ludzi, innych kultur, jak inni grają. Może coś, zawsze można coś dla siebie z tego wziąć.
nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. I stanie się to, co ma się stać. To co czujesz, to co wiesz.